Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Oko w oko z okulistą.
Profesor Maciej Krawczyński, specjalista genetyki i okulistyki.
W dzisiejszych czasach jest kilka możliwości, które tworzą jakieś perspektywy widzenia dla osób, które w tej chwili nie widzą. Te perspektywy skupiają się na dwóch głównych kierunkach działania. Pierwszy kierunek to jest tak zwana terapia genowa, czyli próba leczenia defektów genetycznych odpowiedzialnych za niektóre choroby powodujące znaczne upośledzenie widzenia. Drugi natomiast kierunek badań eksperymentalnych to są badania nad implantami siatkówkowymi, elektronicznymi urządzeniami wszczepianymi do oka, które funkcje siatkówki przejmują. Jest kilka ośrodków na świecie, które tego typu eksperymenty prowadzi. Są to oczywiście prace bardzo zaawansowane, technologiczne, wymagające na dzień dzisiejszy olbrzymich środków. W Europie wiodącym ośrodkiem jest Uniwersytet w Tübingen w Niemczech, gdzie funkcjonuje instytut zajmujący się badaniami nad chorobami oczu i również nad tymi właśnie implantami siatkówkowymi. W ośrodku tym już od dobrych kilku lat prowadzone są badania nad tego typu światłoczułymi, elektronicznymi urządzeniami wszczepianymi do wnętrza oka na siatkówkę, zasilanymi z zewnątrz przez baterie, które przekazują bodźce świetlne w formie bodźca elektrycznego bądź do nerwu wzrokowego, bądź bezpośrednio do kory wzrokowej. Dzięki postępowi technologii widzimy coraz lepsze efekty działania tych urządzeń. Kiedyś miały one bardzo niską rozdzielczość, pozwalały osobie dotąd całkowicie niewidomej stwierdzić, czy na przykład w pomieszczeniu świeci się światło, czy nie, stwierdzić ewentualnie, z której strony to światło pada, w najlepszym razie jakiego kształtu jest okno. Dziś te implanty osiągają wyższy stopień rozdzielczości. Ostatnie, które widziałem na jednym z kongresów, miały rozdzielczość bodajże 64 punktów, co pozwalało na przykład na identyfikację prostych wzorów, na przykład dużych świecących się liter i rozróżnianie kształtów. Widziałem pacjenta, który mając na czarnym blacie przed sobą owoce, których nie mógł dotknąć, powąchać ani w żaden inny sposób ocenić, potrafił rozróżnić gruszkę od cytryny czy banana.
Wspomniał Pan, że przekazywanie następuje do nerwu wzrokowego. A co z osobami, które mają uszkodzony nerw wzrokowy? Na przykład osoby, które chorują na jaskrę.
To jest dobre pytanie, bo zasadniczo implant siatkówkowy zastępuje chorą siatkówkę. Z założeniem, że funkcja nerwu wzrokowego, dróg wzrokowych i kory wzrokowej jest z grubsza prawidłowa. Wtedy jest najłatwiej. Teoretycznie istnieje możliwość pominięcia nerwów wzrokowych i przesłania bodźca wzrokowego bezpośrednio do kory wzrokowej, ale sądzę, że jest to technicznie trudniejsze i wymaga w jakiś sposób przetworzenia tego bodźca, którego to przetworzenia normalnie dokonuje nerw wzrokowy. W tym przypadku, gdy nerw wzrokowy nie funkcjonuje prawidłowo, ten implant będzie mniej użyteczny. W takim przypadku może być tak, że siatkówka jeszcze funkcjonuje dobrze, ale nerw wzrokowy nie przesyła bodźców. Tak może być w zanikach nerwów wzrokowych z kolei. I wtedy myślę, że kwestia użycia tego rodzaju urządzenia jest znacznie trudniejsza.
Panie profesorze, wspomniał Pan również o metodach genetycznych leczenia różnych schorzeń oczu.
Jeżeli chodzi o terapię genową chorób genetycznie uwarunkowanych, to tutaj przede wszystkim skupia się to znowu na chorobach siatkówki. Eksperymenty prowadzone są przede wszystkim na zwierzętach, które w naturalny bądź sztuczny, spowodowany przez człowieka sposób chorują na odpowiedniki ludzkich chorób siatkówki, różnych typów dystrofii, zwyrodnień siatkówki. Największe sukcesy do tej pory uzyskano w leczeniu tą drogą choroby zwanej wrodzoną ślepotą Lebera. Ciężkiej dystrofii siatkówki, która powoduje całkowitą bądź niemal całkowitą ślepotę już od wczesnego dzieciństwa. Pierwsze eksperymenty prowadzono na psach, gdzie uzyskano rewelacyjne efekty. Później, już chyba 3 lata temu, to minęło tyle czasu, przeprowadzono pierwsze eksperymenty na młodych, dorosłych ludziach, na których efekty leczenia były niezbyt dobre, ale to byli dorośli. W zeszłym roku po raz pierwszy podjęto próbę leczenia dzieci. Kiedy udowodniono bezpieczeństwo tej terapii u dorosłych, podjęto eksperyment na dzieciach z lepszymi jeszcze efektami. I w tej jednostce chorobowej, wrodzonej ślepocie Lebera, ale na dzień dzisiejszy Tylko przy jednym z jej typów, powodowanych przez bardzo konkretny gen zwany RPE65, to leczenie jest realne i przynoszące wymierne efekty. Przy innych typach, zarówno tej choroby, jak i innych chorób dystroficznych siatkówki, na razie jesteśmy na etapie eksperymentu na zwierzętach, co w przyszłości zapewne przełoży się na próby leczenia u ludzi, ale kiedy? Trudno ocenić.
Wszystko to brzmi bardzo optymistycznie, ale powiedziałbym jeszcze na dzień dzisiejszy, no nie rodzi jakichś wielkich nadziei. Kiedy możemy się spodziewać jakiegoś przełomu, że osoby niewidome, które czekają na coś takiego, które wierzą w naukę, no doczekają takiego momentu, że naprawdę będzie szansa na odzyskanie wzroku?
No pierwszym takim przełomem, ale bardzo zawężonym do bardzo nielicznej grupy pacjentów, jest ta terapia genowa wrodzonej ślepoty Lebera. Natomiast kiedy uzyskamy możliwości leczenia i dostępność tego leczenia dla większości niewidomych osób, to jest nie do przewidzenia.
Elektronika tutaj daje większe szanse, czy genetyka?
Docelowo myślę genetyka, ale w tej chwili te możliwości są ciągle ograniczone. W tej chwili myślę dla większej grupy chorób i dla większej grupy chorych elektronika będzie bardziej uniwersalną pomocą. Tutaj postęp technologii w zakresie elektroniki, odbioru bodźców świetlnych i przesyłania, modulowania tych bodźców przez urządzenia elektroniczne determinuje efektywność tego leczenia. Dla osób całkowicie niewidomych w tej chwili te urządzenia pozwalają rozróżniać kształt owoców, czytać duże, świecące litery, widzieć sylwetkę człowieka na jasnym tle czy na tle okna, co jest no rzeczą wspaniałą i do niedawna niewyobrażalną. Natomiast jeśli myślimy o pełni użytecznym widzeniu, no to jeszcze długa droga. A nawet zastosowanie tego, co już jest teraz u pacjentów powszechnie, jest rzeczą odległą ze względu na barierę finansową przede wszystkim w tym momencie, bo to są pojedynczy pacjenci w skali świata, którzy tym eksperymentom są poddawani w najbogatszych krajach. Badania zarówno nad implantami, jak i nad terapią genową cały czas są w toku, czynią ciągłe postępy. I należy zawsze być dobrej myśli i wierzyć, że w nadchodzących latach nastąpi przełom, na który czekamy i otworzy się droga do leczenia tej grupy chorób.
Profesor Maciej Krawczyński, specjalista genetyki i okulistyki z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Książka do posłuchania.
Dzień dobry panie Jerzy, jest niedzielne przedpołudnie.
Druga połowa listopada, już prawie gwiazdka.
Właśnie, co zrobimy z adwentem?
A, co z adwentem? No, jest w dalszym ciągu w kalendarzu.
Ale czy jakoś specjalnie będziemy poszukiwali książek adwentowych?
A myślałem, że jakieś zabawki albo coś takiego na adwent, bo niektórzy też coś takiego proponują.
Już na adwent? Jakie wymyślono gadżet adwentowy?
Tak,
nie
znam tego.
Naprawdę?
Kalendarz adwentowy jest.
Jak to wygląda, proszę opowiedzieć?
Takie malutkie ludziki się wyjmuje z pudełeczka i się buduje coś takiego, coś tam buduje się i tak dalej. Dokładnie nie wiem, ale coś takiego wymyślono i jest dla dzieci do zabawy.
Chce pan powiedzieć, że taka wersja takich matrioszek, jedna wkłada się do drugiej, a to
nie,
się...
Nie. To buduje się ludzika, który tworzy jakiś tam bałwanek, może jakiś ktoś na łyżwach, na nartach. Pasuje do...
Z okazji adwentu?
Tak.
Nie, ja pamiętam, że tylko jak ja chodziłem do kościoła jako dziecko, to była taka drabina, po której...
Adwent, o kościele mówi.
No tak, no adwent to nie wiąże się z kościołem bardziej niż z gadżetami i z nartami, szczerze mówiąc.
Panie Pawle, to dla pana. Dzisiaj już trochę inaczej o tym wszystkim myślimy. Albo nie, musimy tak myśleć. Albo
Panie Jerzy, moment.
O właśnie.
Chce pan powiedzieć, że adwent już też został, tak jak sprzedany popkulturze?
Właśnie tak.
Rozumiem. Jestem zaskoczony, zadziwiony, ponieważ chciałem też opowiadać o książce, która należy absolutnie do popkultury, bo o książce sensacyjnej. Napisał ją David Morrell i nazywa się Bractwo Kamienia.
Panie Pawle, jesteśmy już w popkulturze, czyli nie kościół, eroraty o 6 rano.
A autorzy książek sensacyjnych próbują nam pokazywać wyższe wartości, bo ta książka, która jest do odsłuchania na kasetach, podkreślę to jak zwykle, czyta to Henryk Pijanowski, kaset jest 14, ona opowiada o tym, że zemsta jest najstraszniejsza i najbardziej niszczy mściciela, czyli tego, kto się mści.
To jest
bardzo
adwent?
Chrześcijańskie, to jest tak. To jest bardzo adwentowe. Chodzi o to, panie Jerzy, nie myślę o wielkiej zemście, takiej, która jest zapisana w myśleniu ludów pierwotnych i przetrwała do dzisiaj, czyli jak ktoś mi zrobi coś złego, to muszę mu za to odpowiedzieć. Zwykle chodzi na przykład o zabójstwo, ale ja chciałem przy okazji tej książki powiedzieć o mniejszych rzeczach, o takich drobnych zemstach, drobnych niechęciach, które do innych ludzi mamy. I Morel pokazuje, że taka niechęć, to zadawnione, takie zapiekłe myślenie o kimś, najwięcej szkody wyrządza nam samym, jeżeli podlegamy takiemu myśleniu. To bardzo adwentowe, musi pan przyznać.
Tak, na 4 niedziele adwentu, akurat.
4 niedziele o zemście, 14 kaset, przez 4 trudno podzielić, ale może warto spróbować, bo książka, jak to u Morela, jest też dobrą książką sensacyjną. Główny bohater zaczyna się świetnie, przebywa w klasztorze Kartuzów, jest mnichem. Tak się książka zaczyna, wszystko zaczyna się w klasztorze Kartuzów, a nawiązuje jeszcze ona do starej tradycji, żeby było więcej adwencie, z okresu krucjat, kiedy chrześcijanie, walcząc z muzułmanami, odkryli, że bardzo trudno im walczyć nie tylko w polu, gdzie rycerze chrześcijańscy potrafią zwyciężyć żołnierzy islamu, ale i islam, i Arabowie zwyciężają ich na polu walki toczonej w mroku, czyli walki szpiegów, skrytobójców. I wtedy chrześcijanie postanowili, że powołają specjalną jednostkę, że tak powiem dzisiejszym językiem, oddział specjalnych, czyli skrytobójców chrześcijańskich. I ponieważ żaden uczciwy rycerz nie mógł tego robić, ponieważ jest przecież rycerzem i ma kodeks honorowy, że musi walczyć w polu otwartym swoim wrogiem, wymyślono, że tym powinni zająć się mnisi. I Morel sugeruje, że do dzisiaj w kościele istnieją tajne jednostki specjalne i niektórzy księża i mnisi przechodzą trening skrytobójców, morderców, takich mniej więcej jak terroryści, i później służą kościołowi. Nie wiem, czy to prawda, ale to też temat do rozmyślań na adwent.
Bardzo adwentowe.
Pan zamilkł, panie Jerzy, ale tak, kolejna ze strachu przed tymi księżmi skrytobójcami. 14 kaset, David Morel, Bractwo Kamienia.
Polecał Paweł Kamza, a potem książkę wybieramy się do Biblioteki Książki Mówionej w Poznaniu przy ulicy Milżyńskiego 27/29.
Książka do posłuchania.
Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza niewidomych i słabowidzących do Warszawy. Marek Kalbarczyk, prezes fundacji.
Pierwszy, czwartek i piątek, 2 i 3 grudnia organizujemy Szansa dla Niewidomych, fundacja, wielkie spotkanie niewidomych i ich przyjaciół z tematem głównym świat dotyku i dźwięku. Zależy nam na tym, żeby zarówno niewidomi, jak i niedowidzący przyszli, zobaczyli, co świat dla nich konstruuje, co świat dla nich wymyśla, na przykład gdy chodzi o urządzenia, oprogramowanie, jak i metody rehabilitacyjne typu kursy, szkolenia i tak dalej, ale żeby również przyszli widzący po to, żeby zobaczyć, jak to właściwie jest nie widzieć, jak to jest słabo widzieć, jakie są potrzeby tego środowiska, w jaki sposób można niwelować skutki tego inwalidztwa wzroku.
Gdzie dokładnie?
Spotykamy się, jak w tamtym roku, w Bibliotece Narodowej, w gmachu głównym tejże biblioteki, w miejscu specjalnym dla wszystkich, sądzę, i niewidomych, jak również dla widzących. Chcemy uczcić 100. rocznicę zakładu w Laskach koncertami. Specjalnie dla niewidomych zagra Marcin Koziak, który był uczestnikiem 16. konkursu Chopinowskiego w Warszawie, tegoż ostatniego, i niemal dostał się do najlepszej dziesiątki. Będzie się koncert jazzowy wybitnego muzyka jazzowego niewidomego Janusza Skowrona, który zagra razem z zespołem. Przez całe 2 dni, od godziny 13 do 18, będzie się toczyła wystawa sprzętu rehabilitacyjnego i oprogramowania dla inwalidów wzroku, czyli sprzęt mówiący, brajlowski i elektroniczne powiększalniki oraz oczywiście oprogramowanie. Ta wystawa pokazująca świat niewidomych innym osobom oczywiście też gromadzi różne instytucje, które mają propozycje dla niewidomych. Na przykład zgłosił się jeden z banków, który chce pokazać, że chce przyjąć do siebie niewidomych, że ma na nich specjalne procedury, które powodują, że niewidomy u nich czuje się zwyczajnie i nie napotyka na jakieś bariery, które istnieją w tej dziedzinie. No, stowarzyszenia, fundacje, uczelnie chcą pokazać, że chcą przyjmować niewidomych i że są bez barier, które utrudniają nam życie. Najserdeczniej fundacja i ja w jej imieniu zapraszamy wszystkich, zarówno niewidomych, niedowidzących, jak i widzących, interesujących się naszym światem, do Warszawy, na Aleję Niepodległości, do Biblioteki Narodowej, na konferencję Rehafowe Blind in Poland, która będzie naprawdę niesamowitym wydarzeniem. I po świetnych ocenach poprzednich edycji tej konferencji spodziewamy się, że będzie jeszcze ciekawiej.
A to wszystko 2-3 grudnia w Warszawie. Marek Kalbarczyk, prezes Fundacji Szansa. Dziękuję za rozmowę. Na stronach internetowych Radia Merkury znajdziecie Państwo to wydanie Sygnału Świata już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.35. Iryna Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.